środku dnia.
Będziemy rozmawiać o pamięci o ludziach nierzadko zapomnianych, także myślę, że o dawnych mieszkańcach naszych miejscowości. Dużymi krokami zbliża się listopad, no myślę, że niektórzy już go poczuli, udając się wcześniej na cmentarze. Groby wojenne, żołnierskie mogiły, miejsca pamięci ofiar II wojny światowej. Wiele takich bezimiennych mogił jest zapomnianych, zniszczonych, nieodnawianych od lat. Tu przypomnę na marginesie, taka dygresja, nasza akcja Zapal Znicz Pamięci w tym roku też oczywiście będzie miała miejsce, nasza wspólna akcja z IPN-em, ale zainspirowana wiele lat temu przez Radio Merkury wtedy. Na wielu czas wymazał nazwiska bohaterów na wielu tych kamiennych tablicach, pomnikach, ale są też takie cmentarze i miejsca pamięci, nad którymi czuwają społecznicy własnymi rękoma przywracający historię i pamięć o bohaterach. Nie tylko przed 1 listopada i nie tylko z okazji 1 listopada. Na przykład w Kaliszu grupa społeczników zaangażowała studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, uczniów szkół mundurowych, aby wspólnie zadbać o cmentarz wojskowy na Majowie. Mówi jeden z wolontariuszy, Artur Fijałkowski.
Wydaje nam się, że robimy rzecz, która daje pełną satysfakcję taką no, na duchu i wiemy, że zrobiliśmy coś fajnego. Spotykamy się w własnym gronie, poznajemy historie, nierzadko ciekawe historie. Próbujemy odkryć poprzez nazwiska. Niektórym historykom udaje się dotrzeć właśnie do takiej historii danej osoby, a więc no, mamy też taką frajdę w poznawaniu tej historii. Odnawiamy wszystkie tutaj związane z wojskiem. Działamy to jakby to pro bono, wykładamy często swoje pieniążki tutaj na różne tutaj przedmioty, jak farby, jakieś pędzle, szczotki do czyszczenia.
Czyli zapaleńcy, bo tylko tacy ludzie tak się angażują w takie przedsięwzięcia. Pomysłodawcą odnowienia mogił, czy odnawiania, bo to proces długotrwały, powtarzalny, mogił na cmentarzu żołnierskim w Kaliszu jest Włodzimierz Kuba Staszak, członek Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety. Grobami na Majkowie systematycznie opiekuje się 5 wolontariuszy. Kierują się hasłem, żeby pamięć nie popadła w niepamięć. Dbają o wszystkie mogiły, niezależnie od narodowości zmarłych.
Mogiły trzeba zaimpregnować, bo tą pracę, którą wykonaliśmy w zeszłym roku, no niestety trzeba będzie w krótkim czasie powtórzyć, bo no ze względów na brak finansów nie zabezpieczyliśmy tych mogił, żeby dłużej trwały, ale mamy obiecany w tej chwili impregnat w tym roku, także na pewno troszkę tych mogił będzie już zabezpieczony. Troszeczkę dostaliśmy wsparcia od ludzi z całej Polski, a nawet z zagranicy, od naszych znajomych. Założyliśmy zbiórki, dzięki temu udało nam się troszkę urządzeń pokupić, które zdecydowanie ułatwiły nam zadbanie o te mogiły. Miło nam, bo słyszymy wiele pochlebnych słów, że ten cmentarz jeszcze parę lat temu tak nie wygląda. Że widać, że nad tym cmentarzem jest praca.
Tak, nawet pasję słychać w tym, jak ten człowiek opowiada o tym dziele odnawiania grobów. Wcześniej groby żołnierskie były zarośnięte mchem, napisy były niewidoczne. Dzięki pracy na cmentarzu udało się odnaleźć rodziny poległych żołnierzy. Wolontariusze zamieszczali w internecie imiona, nazwiska żołnierzy pochowanych na kaliskiej nekropolii i tak odnaleziono na przykład rodzinę Włocha czy polskiego strzelca 30. Pułku Piechoty Stanisława Butlera. Rodzina po 102 latach dowiedziała się, gdzie spoczywa ich pradziadek. Miejsca pamięci ofiar II wojny światowej odnowił w ostatnich miesiącach Pleszew. Muzeum Regionalne wspólnie z samorządem odrestaurowało kilka grobów. W ostatnich dniach zakończył się remont ostatniego grobu wojennego na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej, w tymże Pleszewie. I jest to pomnik ofiar zbrodni niemieckiej dokonanej w tym mieście jesienią 1939 roku. Na pomniku znalazły się nazwiska osób, które zginęły z rąk okupanta. Poprzedni był grobem ziemnym, otoczonym murkiem. Teraz powstał pomnik z granitu. I o tym w rozmowie z Danutą Synkiewicz opowiada dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie, Adam Staszak.
Groby wojenne, które były na pleszewskim cmentarzu i są, były już grobami dość wiekowymi i ich stan nie był najlepszy. Po drugie, że nie były do końca oznakowane jako groby wojenne. A po trzecie, nie wszystkie zawierały właściwe informacje. Na tablicach znajdowały się informacje, które znajdują się na większości polskich cmentarzach czy tablicach pamiątkowych, że zbrodnie te zostały dokonane przez nie do końca zidentyfikowanych pochodzenia nazistów, faszystów. Natomiast w tej chwili na wszystkich tych grobach widnieje napis wskazujący, że są to zbrodnie dokonane przez okupanta niemieckiego. A poza tym na tym grobie ostatnim pojawiły się nazwiska, ponieważ on przez lata pozostawał w jakiś sposób grobem anonimowym, gdzie nawet mieszkańcy Pleszewa nie do końca wiedzieli, kto jest tam rzeczywiście pochowany.
To jest ostatnia z mogił, czy ostatnie miejsce pochówku, natomiast kilka z wcześniejszych już zostało odnowionych.
Tak, zaczęliśmy całą tą współpracę z Urzędem Wojewódzkim już w ubiegłym roku, kiedy to zostały zrealizowane dwa projekty, mianowicie grup ofiar poległych w nalocie bombowym 1 września 1939 roku i grup osób, które poniosły śmierć w obozie pracy w Łaszewie. W tym roku wiosną zostały zrealizowane trzy indywidualne groby wojenne osób, które zostały stracone czy zabite przez Niemców w czasie II wojny światowej i teraz został zrealizowany ostatni punkt, czyli grup ofiar, które poniosły śmierć z rąk niemieckich jesienią 1939 roku, które były rozstrzelane w willi doktora Białasika na ulicy Sienkiewicza w Pleszewie i w Boreczku czy w Lasku Malińskim nieopodal Pleszewa.
Wiele cmentarzy wojennych jest zaniedbanych, bo samorządy tłumaczą, że w budżetach nie ma pieniędzy na odnawianie nagrobków, mogił. Samorząd Pleszewa sobie poradził.
Tak, ponieważ wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, w którym to Urzędzie Wojewódzkim są pieniądze przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych. A więc po złożeniu stosownego wniosku z uzasadnieniem nie było, przynajmniej w naszym przypadku, żadnego problemu z pozyskaniem pieniędzy.
I dodajmy, że złożywszy wniosek, samorząd Pleszewa otrzymał 120 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Prace odbywały się pod nadzorem IPN-u, a z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adamem Staszakiem rozmawiała Danuta Sienkiewicz. Zachęcam Państwa, może Państwo wiedzą o takich cmentarzach albo grobach pojedynczych, które są zapomniane, które warto odnowić, a może Państwo wiedzą o takich pracach u siebie, które właśnie też przywróciły pamięć o tych miejscach zapomnianych. Też mnie interesuje, czy my myślimy o tych sprawach właśnie tylko w okolicach 1 listopada, czy jednak tak jak opowiemy o tym też w dalszym ciągu naszej audycji, mieszkańcy pewnej społeczności, którzy od wielu lat nie tylko z tej okazji myślą o dawnych mieszkańcach swojej miejscowości, czy swoich miejscowości, bo mam na myśli też małe wioski. Pan Krzysztof się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Otóż powiem panu tak, że w mojej małej miejscowości, z której pochodzę, wie pan co, od jakichś dobrych 10-15 lat taki bardzo fajny, mówiąc nowomową, trend powstał właśnie, że wie pan co, spora grupa ludzi właśnie dba o groby powstańców wielkopolskich, bo kiedy się zainteresowałem tym tematem, to się okazało właśnie, że w mojej wsi, w kilku pobliskich jest sporo tych grobów i się co roku się ludzie zawsze skrzykną. Zrzucą tam się po parę groszy, kolejny grób odnowią i to, że każdy jest oznaczony zawsze też na wszystkich świętych i w czasie właśnie rocznicy powstania wielkopolskiego właśnie takim biało-czerwonym kotylionem. A notabene powiem panu też tak, ja na przykład rokrocznie jestem z Bieszczady też nie wiem, może tego hobby nie nazwę po prostu, nie, ale już te Bieszczady ponad 25 lat jeszcze, to też zawsze gdzieś tam idę, już mam też, że tak powiem, odsykane te wsie, które tam nie istniały i tak dalej, to też często sobie tam, wie pan, wejdę właśnie, kiedy jest taki zaraz święty cmentarz i tak dalej i jakoś to zawsze człowieka jakąś taką refleksją właśnie napawa jednego tym przemijaniu, jak to wszystko kruche jest, że niekiedy właśnie wieś, która miała 2-3 tysiące mieszkańców, a pozostało po niej tylko kilka zrodnych, pięknych drzew i fragment jakiegoś cmentarza czy podmorówek.
Rozumiem, że pan idzie pomyśleć po prostu, pomyśleć i zadumać się.
Znaczy tak. Też generalnie mam też też teraz właśnie przed wszystkimi świętymi też często właśnie mam taki zwyczaj, że z żoną właśnie tam też objeżdżamy, bo też jestem fanem właśnie analizy starych map okolicy, tudzież właśnie Poznania i Wielkopolski i tak dalej. I też właśnie, wie pan, co odkryliśmy też, znaczy odkryliśmy, czy sobie przez analizę właśnie tych starych map, właśnie dwa już zapomniane całkiem cmentarze, które były zorganizowane podczas epidemii cholery. Mhm. No i też tam zawsze przed tymi wszystkimi świętymi zawsze też tam idziemy, jakieś tam znicz zapalimy tak po prostu.
I dziękuję, dziękuję panu za ten też wątek, który pan teraz poruszył, bo tak naprawdę chciałbym, żebyśmy rozmawiali nie tylko o bohaterach, nie tylko o żołnierzach, powstańcach, ale też naszych po prostu przodkach, którzy mieszkali być może na naszym miejscu obecnym.
Dokładnie. Mm-hmm.
Dziękuję panie Krzysztofie. To szykuje się panu znowu kolejny taki tur po takich miejscach, bo to ten czas po prostu.
No to powiem panu szczerze mówiąc, że ja już zawsze go rozpoczynam, że niestety tych grobów mam, że tak powiem, do objechania własnych rodzinek już dosyć sporo, to zazwyczaj ten tur właśnie już rozpoczynam około tam właśnie z dobry tydzień przed wszystkimi świętymi, żeby po prostu się na spokojnie wyrobić. I też jest to taki mój mały apel przed tymi wszystkimi świętymi: kierowcy, nóżka w gazu i jedźmy bezpiecznie.
No tak. Żeby nie dołączyć przedwcześnie do tych, którym zapalamy znicze.
Dokładnie.
Dziękuję i ten apel też weźmy sobie do serca. Kolejny telefon, dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem pokoleniem, które... Znaczy ja skończyłem szkołę Cytadelowców Poznańskich na Solnej, 13. I no tam żeśmy zawsze ze szkołą chodzili i sprzątaliśmy groby tych naszych Cytadelowców na Cytadeli. No ale że rocznikiem jestem takim, jakim jestem, to przy okazji sprzątaliśmy wszystkie groby tych radzieckich żołnierzy, którzy tam leżą. Mm-hmm. I szczerze powiedziawszy, chodzę do dzisiaj z córką, no i pokazywałem mi ostatnio te groby. No tata, po co chodzimy na groby Rusków, bo to teraz taka jest moda antyrosyjska. No ale no niestety, no tam leżą młodzi chłopcy, którzy ginęli za troszeczkę za naszą wolność też, nie? To nie można mówić tylko... Dlatego jestem bardzo zły na to, że te cmentarze, zwłaszcza na Cytadeli teraz, są strasznie zniszczone przez wszystkich fanatyków antyrosyjskich, bo to trzeba oddzielić tamtą Rosję od tej Rosji.
No tak, oczywiście ma pan rację, mówiąc o szacunku do zmarłych, do poległych. Natomiast interpretacja może być różna, czy oni nieśli nam wolność, czy przynieśli wieloletnie zniewolenie.
Może nieśli, ale tam są, jak się przyjrzałem parokrotnie tym nagrobkom, tam są chłopcy, co mieli po 18, 19 lat. Ja nie wiem, czy oni tak bardzo to zniewolenie nam chcieli przynieść, oni po prostu szli na wojnę, no bo byli do tego zmuszeni. No i polegli, gdzie polegli? No i chyba wypadałoby im też od czasu do czasu coś tam zapalić, nie? Tak tylko dla samej pamięci o nich. Nie mówiąc już no abstrahując od całej polityki, o to, że to byli ludzie, którzy no z bronią w ręce zginęli z okupantem walcząc naszym jeszcze wtedy. To, że oni później się stali okupantem, to jest inna sprawa.
Dziękuję, ale panie Jakubie. Tak. Zostawiamy państwu do oceny, do interpretacji, ale na pewno ludzkie życie trzeba uszanować. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. I się poniekąd zgodzę z moim poprzednikiem. Szacunek dla osób, które zmarły, powinien być. Czy to był Rosjanin, czy to nawet był Niemiec, ale to jest rzecz święta, uważam. Ja opowiem o naszym tutaj takim w sąsiedniej wiosce w Radzywicach. Był cmentarz po niemiecki. Parę lat temu, parę dziesiąt lat temu wybudowano tam kościółek niewielki i teraz jest tak, że na tymże cmentarzu po niemieckim jest nasz cmentarz parafialny. Bardzo zadbane są te mogiły, które ocalały, których są nawet jakieś tam pomniki, napisy i to są różne groby, to nawet są żydowskie i niemieckie i to jest. A jest taka część wydzielona właśnie, gdzie chowają się parafianie naszej parafii. Jest to pięknie ogrodzone, pięknie wygrabione, naprawdę aż miło popatrzeć. I to wszystko stało się za społecznością naszą tutaj lokalną. Mhm. A opowiem jeszcze z dzieciństwa. Ja chodziłam do szkoły w Rogalinie. Obok naszej szkoły były groby powstańców wielkopolskich i był też taki fajny pomnik maryjny. Myśmy tam właśnie jako harcerze i zuchy 1 listopada wartę pełnili. I pamiętam tę noc, ten strach, bo było nas dwoje, znicze i my stoimy na tej warcie. Ja w ogóle z domu wyniosłam szacunek dla zmarłych. Powiem tak, że troje moich strychów zginęło w Oświęcimiu. Jest taki pomnik przy kościele, przy cmentarzu w Rogalinku, taki głaz, który ufundowali miejscowi mieszkańcy i tam właśnie na tej tablicy są wyszczególnione napisy moich strychów. Stanisław, Stefan i Julian Karalus. Pamiętam zawsze o nich 1 września w rocznicę wojny. Pamiętamy zawsze w święto wszystkich zmarłych i bardzo często zapalam tam znicze. Ale dodam jeszcze, że w Poznaniu jest taki fascynata, Paweł Skrzypalik, który dba właśnie o zaniedbane cmentarze. Jest zawodu historykiem i wiele jest już takich tablic, które stały się sprawą, jest to jego dzieło, którym właśnie odnawia i nawet walczy niekiedy z proboszczami, właścicielami starych cmentarzy, żeby zadbać o to, bo wiem, że na Dębcu gdzieś tam jest, za Dębcem, nie pamiętam nazwy, jest właśnie taki zaniedbany cmentarz, widać go z pociągu, jak ja jadę z Puszczykówka. I walczy o to z miejscowym proboszczem, który jest właścicielem tego, żeby naprawdę zadbać o to, bo to jest przykre. Patrzeć na zaniedbany cmentarz. No nie ma gorszego widoku, powiem.
Pani Bogusiu, jak tak pani opisała cmentarz w Radzewicach, gdzie tak. Współczesne mogiły stoją tak, obok tak, odnowionych tak, tych tak. Poniemieckich i żydowskich, to tak, tak sobie pomyślałem, że w niejednej miejscowości do II wojny światowej współegzystowały te społeczności polska, żydowska, niemiecka i widzę, że to jakoś tak na tym cmentarzu, który pani tak opisała, to jakby ślad tego jest, jakby...
Nie, to naprawdę.
Ci zmarli nadal tam są razem.
Tak, tak, bardzo się to podoba moim dzieciom. Tam jest dużo dębów, dużo drzew posadzonych. Jest przepiękna kościółek malutki, taki w stylu góralskim. Naprawdę przepięknie tam jest. Zapraszam, jak kiedyś pan redaktor będzie, to jest zawsze o 10 jest w niedzielę msza i w środy wieczorem jest. Ale kościół jest otwarta nawet. Można ten cmentarz sobie obejrzeć, bo brama jest otwarta. Jest naprawdę bardzo, bardzo zadbany i bardzo ładnie tu. Miejscowa społeczność nasza jest taka właśnie, a szczególnie tam mieszkańcy Radzewic bardzo dbają o ten cmentarz, bo to jest na ich terenie, nie? Także, że jest to bardzo miłe i przyjazne, że tak ludzie dbają w szacunku dla zmarłych, prawda?
Bo to jest dziękuję taka... pani Bogusiu za ten telefon i za opowieść. Mamy kolejnego rozmówcę. Dzień dobry, pan Piotr.
Dzień dobry. I znowu przedmówczyni zamknęła faktycznie dyskusję i audycję, bo powiedziała...
Nie zamknęła, mam jeszcze 20 minut.
Ja się zawsze tak łapię, ale to była bardzo piękna opowieść. Bardzo mi się spodobała, bo zostaliśmy poprowadzeni po wielkopolskich miejscach. Także taka fajna promocja regionu. No te wszystkie regiony, tam Rogalin, Radzewice, no to są po prostu przepiękne. A teraz będzie okazja, żeby te cmentarze poodwiedzać. Ale na bardzo ważne rzeczy pani zwróciła uwagę. Pierwsza rzecz, wszystkie groby te nieznane. Jeżeli mamy jakiś grób nieznanego żołnierza, nie ma tam imienia i nazwiska, to uważam, że też bardzo fajną sprawą są właśnie wycieczki szkolne w różnym wieku, na różnym etapie, bo to jest żywa lekcja historii. I jeżeli ktoś dobrze poprowadzi te dzieci i tą młodzież, to jest też nauka, że ty dzisiaj możesz iść gdzie chcesz, pracować, uczyć się gdzie chcesz, robić co chcesz i pamiętaj, że to jest dzięki temu człowiekowi, który za ten stan rzeczy, który jest teraz, zginął. Szczególnie ten taki zapomniany, nie ma na grobie nazwiska i to tam szczególnie złóżmy jakiś hołd, bo ten człowiek tak samo w tej samej sprawie zginął, a nie wiemy nawet kim jest, więc myślę, że tym bardziej należy zadbać o taki grób. Także lekcja historii to jedno, a dwa, bardzo ważny argument też pani przedmówczyni powiedziała, że na każdy grób idźmy, nie ulegajmy jakimś propagandom medialnym, tak, idźmy na grób Niemca, idźmy na grób Rosjanina, bo on tak samo dostał rozkaz w jakiejś sytuacji wojennej, był prawdopodobnie, to jest pewne, przymuszony do tej sytuacji i on też nie chciał tej wojny i nie chciał na nią iść, także tutaj bardzo odradzam, co teraz obecnie jest na czasie, taką propagandę, że tu Rusek leży. No, dostał rozkaz i szedł tak samo. Gdyby go nie wykonał, to wiadomo, co władze Rosji by z nim zrobiły. Także tu bardzo, bardzo fajnie pani powiedziała i bardzo mi się to spodobało.
Tak, można też pomyśleć o wielu grobach polskich rozsianych po świecie. Tak też byśmy chcieli, żeby...
Przede wszystkim tak, no na przykład w Iranie, no, który teraz też jest krajem na topie w mediach, jest grób, cmentarz polski jest w Iranie. Nie pamiętam dokładnie w jakiej miejscowości, tu się przyznam, że nie pamiętam, ale tam, no bo wiadomo, że w tych czasach II wojny światowej Iran, mieszkańcy Iranu, Persowie bardzo, bardzo Polakom, uchodźcom pomagali.
Dziękuję panie Piotrze. To kolejny głos naszego słuchacza. Wybierzmy się jeszcze na chwilę do Kalisza. Tam o uporządkowanie pamięci woła cmentarz ewangelicko-augsburski przy kaliskiej Rogatce, gdzie pochowana jest między innymi Elwira Fibiger, rozstrzelana przez Niemców w styczniu 1945 roku w lesie skarszewskim wraz z grupą 55 członków antyhitlerowskiego podziemia. I po przeciwnej stronie na cmentarzu prawosławnym pochowani są ukraińscy żołnierze z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, sojusznicy Polski w walce z bolszewikami, czego dowodem są bezimienne betonowe krzyże z odciśniętym tryzubem. Tam co roku zbiera się grupa wolontariuszy, aby przed 1 listopada doprowadzić cmentarz do porządku. I krótka relacja dźwiękowa.
No dzisiaj przyszło nam tutaj wygrabić wszystkie liście, kasztany, groby były troszeczkę zanieczyszczone. Trzeba było to doprowadzić do porządku.
Każdy z nas jest wierzący, jakby nie było.
Czytamy trochę na grobach, jak długo tutaj już są te groby. Trochę jest, jak widać, zniszczony, nie? Cmentarz, no ale to jest zabytek.
Jak wiadomo, nie ma tu rodzin, nie ma nikogo, więc spoczywa poniekąd obowiązek na parafii.
Ładuję, pakuję liście, wszystkie kasztany, patyki do worków i do wspólnego kosza.
Nie są to tylko liście, są butelki po alkoholu, po różnych używkach, są inne śmieci podrzucane.
Przyszliśmy dzisiaj tutaj na cmentarz grekokatolicki czy prawosławny posprzątać groby w ramach akcji społecznej. No przy okazji też Kaliszanie odkrywają dla nich może obcy i nieznany cmentarz właśnie grekokatolicki.
Dzięki takiemu zrywowi społecznemu może zyskać każde miejsce piękny wygląd.
Tak jest. Słyszeliśmy te porządki, które nagrała Danuta Sienkiewicz, a mamy kolejny telefon. Tym razem zadzwoniła do nas pani. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi, który wspomniał przed chwilą o grobach Polaków rozsianych po całym świecie. Chciałabym powiedzieć, że ofiary II wojny światowej, polskie ofiary, a dzwonię w imieniu rodzin polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, nie mają nawet grobów, nie mają mogił. Właśnie wczoraj wróciliśmy z Austrii, z systemu obozów Mauthausen, gdzie jeździmy corocznie i upamiętniamy nie tylko naszych bliskich, ale i wszystkich Polaków, którzy w dziesiątkach tysięcy, ich prochy, ich krew została tam na zawsze. I chciałabym państwu wszystkim uświadomić, jak wygląda, właściwie jak nie wygląda tam pamięć nie tylko Polaków, ale wszystkich ofiar. To są tysiące na terenie Austrii. Zburzono, przeryto tą ziemię, pobudowano osiedla mieszkaniowe, pobudowano place zabaw, place do wyprowadzania psów. Szanowni Państwo, jesteśmy jedyną grupą, która, nasze stowarzyszenie, która wozi co roku kolejne rodziny, wyrywa z kanap rodziny tych, którzy tam pozostali na zawsze, żeby pojechali razem z nami i zapalili w miejscach ich kaźni, ich wielkiego cierpienia. To są, przypominam, kamieniołomy, sztolnie, które budowali polscy więźniowie własnymi rękoma, którym Austria do dzisiaj, tak samo jest w Niemczech, nie zapewniła żadnych podstaw godnej pamięci. Nieliczne, dosłownie nieliczne miejsca, które mają skromniutki pomniczek, skromniutki kamień, nigdy nie zastąpią nam podejścia, które właśnie my reprezentujemy. Nieważne, komu należy się oddać po śmierci pamięć. Niestety tak nie jest. Więc kończąc, ja bardzo proszę Państwa, żebyście pamiętali przynajmniej w dzień 1 listopada o tych, jeszcze raz przypominam, którzy nie mają mogił, których krew i prochy porasta trawa, czy zbudowany jest na nich dom mieszkalny, czy plac zabaw dla dzieci. Pamiętajmy o nich. Jeżeli nie, bardzo proszę do nas kontakt, do stowarzyszenia. Weźmiemy każdego członka rodziny, by mógł po raz pierwszy stanąć, pochylić się, pomyśleć w zadumie, zapłakać i oddać cześć swojemu bliskiemu.
Podajmy na koniec pełną nazwę stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.
Dziękuję bardzo.
Telefon na pewno Państwo macie w redakcji. Dziękuję uprzejmie, kłaniam głowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zagrajmy krótką piosenkę i za chwileczkę połączymy się z Neklą.
W środku dnia.
Tak, to właśnie tej audycji państwo słuchają. No, byłem mówiony na pewien telefon, na razie mój rozmówca nie odbiera. Nie wiem, co się stało, ale mamy na linii pana Tadeusza. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Panie Rafale, może w dwóch słowach pan powie, co to za piosenka, bo no nie znam języków obcych.
Ale
bardzo stosowna piosenka do rodzaju audycji, do tematu audycji. O.
Panie Tadeuszu, słucham, co rozumiem. Nie podobała się panu piosenka. Dobrze, panie Jacek, dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry. Otóż ja chciałbym zasugerować jedną bardzo ważną rzecz. Odnośnie Rosjan, tych młodych chłopców, oni byli również ofiarami komunizmu. Czy się komuś podoba, czy nie podoba. I to trzeba również wyeksponować w jakiś sposób. Druga sprawa, prosiłbym, a szczególnie radnych miasta Poznania, aby uszanowali postać pani profesor Bożeny Stelmachowskiej, dzięki której w 19 roku w dużej mierze wygrali Wielkopolanie. Ona przy Stowarzyszeniu Kobiet, które zorganizowała, uświadamiała te panie, że mają prawo do głosowania, ponieważ młodzież była w wojsku, a wojsko wtedy nie głosowało. Dlatego naprawdę nie ma żadnego śladu oprócz na cmentarzu Górczyńskim. Ja zresztą jest laureatem Gloria Vitis. Kompletnie o niej nikt nic nie mówi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. To głos naszego słuchacza. I proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o naszej pamięci, której może zagrażać niepamięć. Rozmawiamy o tym, jak ratować te miejsca, które kojarzą się i z naszą historią, i nie tylko naszą, bo te historie się krzyżują. Dzień dobry. Mam nadzieję, że przy telefonie pan Jerzy Osypiuk.
Tak, trzykrotnie odbierałem, ale...
Dzień dobry.
Nie doszło.
Prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Panie Jurku, odnowione stare cmentarze ewangelickie, zwane też olenderskimi, to dzieło wasze, czyli społeczników z Nekli, pod pana przewodem i z pana inicjatywy. Ile nekropolii udało się odnowić w waszej miejscowości i w okolicy?
Nasz projekt obejmował uporządkowanie 8 cmentarzy ewangelickich w Nekielce, Nekli, Barczyźni, Gierłatowie i Zasutowie. W niektórych miejscowościach po 2. Także jest to pokaźna liczba.
Ile czasu wam zajęło to porządkowanie tych grobów? Bo ja rozumiem i cmentarzy w ogóle, bo za chwilę zapytam pana, w jakim stanie one były.
Prace trwały w zasadzie od września 2004 roku do czerwca 2005 roku. Minęło już 20 lat, ale te cmentarze w tej chwili są utrzymywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. No i wyglądają bardzo przyzwoicie.
A jak wyglądały zanim społeczność nekielska to uporządkowała?
No to był, można powiedzieć, burz. Cmentarze zarośnięte, nikt się nie opiekował tymi cmentarzami, nikt nie zwracał na nie uwagi. Nie było wyznawców, współwyznawców religijnych, którzy mogliby się tym zająć. A Polacy traktowali te miejsca jako reagowanie po wojnie. Po prostu nie zwracano na to uwagi. Ja myślę, że w podobnym stanie jest wiele jeszcze cmentarzy na terenie Wielkopolski i w kraju, ale to się zmienia w tej chwili.
Mm-hmm. Na czym polegały te prace porządkowe? Bo tak mówimy, jakby to chodziło, nie wiem, o wejście z odkurzaczem i odkurzenie, a to przecież nie tak.
Przede wszystkim prace polegały na wycięciu starych zarośli, samosiewów z zachowaniem drzewostanu. Chodziło też o zasypanie dołów, które na tym cmentarzu występowały, umieszczenie, uporządkowanie obramowań betonowych poszczególnych grobów, wytyczenie granic cmentarzy z zachowaniem roślinności wokół cmentarza. Natomiast, no i inne sprawy, to przede wszystkim przewrócone nagrobki trzeba było podnieść. Współpracowaliśmy tutaj ze specjalistą, z kamieniarzem naszym, który te nagrobki w sposób fachowy podniósł z takiego stanu.
Mhm. Dlaczego to zrobiliście?
Dlaczego? No ja myślę, że każde miejsce spoczynku, bez względu na przynależność religijną, każdemu miejscu spoczynku ludzi należy się szacunek, a inspiracją do tego działania były przyjazdy gości z Australii. Pojawili się u nas w Nekli potomkowie Olendrów, którzy w połowie XIX wieku emigrowali do Australii. Oni chcieli poznać miejsca, jak wyglądają miejsca spoczynku ich przodków. Niestety nie mieliśmy w tamtym czasie czym się pochwalić. To był bardzo smutny obraz. No i stąd inicjatywa w gronie znajomych, aby zająć się tymi cmentarzami. Zwróciliśmy się do konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków, do proboszcza parafii ewangelickiej, również do ówczesnego arcybiskupa Gnieźnińskiego, Muszyńskiego i po uzyskaniu pozytywnych opinii przystąpiliśmy do prac. Powołaliśmy społeczny komitet renowacji cmentarzy olenderskich w gminie Nekla. No i tak się zaczęło. Efektem są uporządkowane cmentarze.
Społeczny komitet renowacji oznacza, że była to całkowicie oddolna inicjatywa społeczna. Czy pan się spodziewał, że to się tak rozwinie i taką skalę osiągnie? Mam na myśli to, że właściwie no, chyba wszystkie uporządkowaliście te nekropolie, które były do uporządkowania na waszym terenie.
Tak. Czy się spodziewaliśmy tego? No, podejmując określone wyzwania, człowiek stawia sobie cele i stara się do nich dążyć. A ocena tego wszystkiego to już należy do osób postronnych. Zrobiliśmy to, co uważaliśmy za stosowne, że trzeba tym miejscom przywrócić no, godne warunki. I jeśli przyjeżdżają potomkowie z drugiego końca świata, to powinni zobaczyć tutaj no, właściwy wygląd zastać na tych cmentarzach.
No właśnie, bo efekty są niesamowite. Mam na myśli te relacje międzyludzkie, wręcz międzykontynentalne, które właściwie się chyba zacieśniły dzięki tym pracom, które przeprowadziliście na dawnych cmentarzach.
Tak, to prawda. Po tej akcji w czerwcu 2005 roku mieliśmy podsumowanie akcji porządkowania cmentarzy i przyjechało wtedy do Nekli 12 osób z Australii, które reprezentowały 4 rodziny tych, którzy emigrowali stąd. Ale po ich pobycie rozpoczął się no, masowy przyjazd rodzin z Australii i przez ostatnich 20 lat przewinęło się o kilkadziesiąt rodzin, które chciały przyjechać i odwiedzić to miejsce.
Niesamowite. Mówimy o potomkach dawnych mieszkańców, którzy wyemigrowali na drugi koniec świata i teraz właściwie zachęceni tym, że mają dokąd przyjechać, mają gdzie stanąć, mam na myśli te odnowione czy odkurzone, wydobyte z niepamięci groby, to ich zachęca do przyjazdów.
Z pewnością, ale przede wszystkim to jest ciekawość świata. Oni też badają swoją historię rodzinną. Wiele rodzin ma opracowane potężnych rozmiarów monografie rodzinne, przywożą te publikacje. No i starają się, chcą zobaczyć te miejsca, odwiedzić te miejsca, skąd ich przodkowie pojechali do Australii.
Ma pan właściwie niesamowite szczęście doświadczyć czegoś takiego, że odkurzenie, czy wydobycie z niepamięci, czy ich losów właściwie zaowocowało współcześnie tym, że te relacje międzyludzkie bez względu na odległość, na dystans, no po prostu się zacieśniły, bo panie Jurku, pan zyskał jakiś, nie mówię, że od razu przyjaciół, ale znajomych z Australii dzięki temu?
Z pewnością. To jest taki może żartobliwy moment, ale zapraszano nas wtedy, w 2005 roku, żeby przyjechać i odwiedzić ich w Australii. Oczywiście dla nas to była rzecz taka no, niemożliwa do zrealizowania, wydawałoby się, ale w roku 2016 pojechaliśmy z żoną i córką do Australii i odwiedziliśmy wiele rodzin tych, którzy odwiedzali Nekle wcześniej. Także to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. kiedy oni przyjeżdżają tutaj i odwiedzają te miejsca, gdzie mieszkali ich przodkowie, bardzo się wzruszają, a my mieliśmy okazję zobaczyć cmentarze w Australii. Na jednym z cmentarzy widzieliśmy, no tak oceniając 1/4 powierzchni starego cmentarza, to groby z nazwiskami osób, które emigrowały do Australii z okolic Nekni.
Niesamowite. Niesamowita historia. Proszę Państwa, Jerzy Osypiuk, prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Na koniec Pana zapytam jeszcze, czy po odnowieniu tych cmentarzy one zachowują ten dobry stan, są cały czas zadbane?
W tamtym okresie władze gminy zobowiązały się, że będą utrzymywały w należytym stanie te cmentarze i co roku są wykonywane prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Myślę, że to jest taki dobry przykład dla innych miejscowości. Warto porozmawiać z władzami gminnymi, aby się zaangażowały w stałe utrzymanie tych cmentarzy. Jeśli dwa razy będzie cmentarz wykasiany w ciągu roku, to w zupełności wystarczy. Chciałbym tylko dodać, że został wytyczony również szlak osadnictwa holenderskiego. Odbywają się rajdy szlakiem osadnictwa holenderskiego, rajdy rowerowe i w tym roku mieliśmy do czynienia z 19. edycją takiego rajdu, także
rozumiem, że rajd przebiega szlakiem też cmentarzy, tak? Szlakiem
Tak. Turyści mogą przyjechać do gminy Nekla, zapraszamy. Sporo ciekawych rzeczy można się tutaj dowiedzieć.
Piękna historia. Jeszcze raz powtórzę, Jerzy Osypiuk, prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, był uczestnikiem telefonicznym naszej audycji. Na koniec zamykając, no myślę, że bardzo dobrą puentą. Dziękuję panie Jerzy.
Dziękuję uprzejmie.
I my również kończymy naszą audycję za niespełna 4 minuty, już tylko prawie 3 minuty i będzie godzina 13. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski, a materiały reporterskie przygotowała Danuta Synkiewicz. Do usłyszenia.
W środku dnia.